Dziś o ustawie Kamilka, o tak zwanej ustawie Kamilka i o konsekwencjach z wprowadzenia tej ustawy będziemy rozmawiać. Dzień dobry, przy mikrofonie Marzena Florkowska i gość Radia Kraków, pani Agnieszka Zaborowska, radca prawny. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Co zmienia się w sytuacji dziecka i w jego świadomości? Co zmieni się od 15 lutego? Dlatego, że od 15 lutego część tych przepisów wejdzie w życie.
15 lutego to jest data, w której wchodzą w życie przepisy nakładające na placówki oświatowe, placówki medyczne oraz na podmioty, które prowadzą działalność hotelarską, wprowadzenie dokumentu nazwanego standardem ochrony małoletnich. Jest to obowiązek, który jest obowiązkiem bezwzględnym, czyli nikt i żadne inne okoliczności nie mogą zwolnić podmiotów, o których mówiłam, z obowiązku wprowadzenia tego dokumentu w ramach ich instytucji.
I co taki dokument ma zawierać?
W zależności od tego, czy mówimy o placówkach oświatowych, czy mówimy o działalności hotelarskiej czy medycznej, zakres tych dokumentów będzie różny. Natomiast naczelnym celem, który ma przyświecać dla tych wszystkich procedur, to jest to, że przepisy mają chronić dziecko przed krzywdzeniem. To jest takie górnolotne hasło i zobaczmy teraz, jak ono się przekłada na praktykę. Jak to ma wyglądać w praktyce i co te standardy mają spowodować w ramach poszczególnych instytucji.
Zaczynamy od instytucji oświatowych, gdzie z natury rzeczy wydaje się, że takie dokumenty i takie standardy już obowiązują.
Na pewno w większości placówek część regulacji, która jest wymagana przepisami prawa, już obowiązuje. Na pewno to będą regulacje dotyczące czy to ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku dzieci, do wprowadzenia których to regulacji w 2018 roku wszyscy byliśmy zobowiązani, zatem nie tylko w szkoły, ale także inne podmioty. Na pewno w szkołach przeprowadzane są kursy pierwszej pomocy. Są różne wewnętrzne regulacje, oczywiście w zależności od wielkości szkoły, od tego, jak bardzo dużą swobodę, czy jak bardzo dużą sprawczość mają tam samorządy szkolne. Są różne dokumenty, różne porozumienia między uczniami, między dyrekcją, między nauczycielami i nie należy wyważać otwartych drzwi. Te procedury, które są, te dobre praktyki, które czasem nie są spisane, ale które obowiązują, należy wykorzystać właśnie przy tworzeniu dokumentu zwanego standardami. Te standardy mogą mieć nazwę ustawową, czyli standardy ochrony małoletnich. Mogą być nazwane kodeksem, zasadami, polityką ochrony dzieci. To nazwa nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy będą zawierały te wszystkie elementy, które są wymagane ustawą i czy będzie to taka regulacja, która jest do zastosowania w praktyce.
Tutaj mamy placówki oświatowe. Czy te standardy różnią się w placówkach medycznych i w ośrodkach hotelowych?
Na pewno tak, dlatego że zarówno celem standardów, które mają być wprowadzone w placówkach oświatowych i w placówkach medycznych jest też wskazanie personelowi tych instytucji, w jaki sposób mogą się zachowywać, jakie zachowania są dopuszczalne, jakie są niedopuszczalne w stosunku do dziecka. W przypadku placówek hotelowych celem tych standardów oczywiście też jest zapobieganie krzywdzeniu dziecka. Natomiast tutaj akcent, który jest kładziony, to jest wyczulenie osób, które pracują w tych hotelach, hostelach czy innych noclegowniach na zachowania czy relacje gości w stosunku do dzieci przebywających z tymi osobami. Proszę sobie wyobrazić, że przyjeżdża do hotelu osoba dorosła z dzieckiem na dłuższy pobyt i widzimy po tych osobach zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wygląd, na przykład ta osoba jest dobrze ubrana, ma widać, że jest osobą zamożną, dziecko przyjeżdża bez nawet walizki. Noszą różne nazwiska. No, jest to zachowanie, które powinno w określony sposób wzbudzić niepokój, czy zainteresować pracowników tej placówki i właśnie w ramach standardów powinna być opracowana procedura, jak taki pracownik powinien się zachować, czyli komu zgłosić swoje podejrzenie i co powinna dalej zrobić ta osoba, która taką informację o podejrzeniu krzywdzenia dziecka, czy być może popełnieniu przestępstwa na szkodę dziecka, powzięła. I podejrzenie krzywdzenia dziecka to jest ten moment, kiedy należy wcząć procedurę poinformowania właściwych służb o tym, że być może na terenie placówki dzieje się coś złego, albo no, nie tylko na terenie placówki, jeżeli mówimy o relacjach szkolnych, przedszkolnych czy medycznych, gdzie lekarz czy pielęgniarka no, widzą dziecko podczas badania, więc mają taką możliwość weryfikacji ciała dziecka, sprawdzenia, zobaczenia określonych śladów przemocy fizycznej, czy samookaleczeń dziecka, których nie ma z przyczyn oczywistych nauczyciel, czy pracownik hotelu. I te obserwacje obligują te osoby do wszczęcia określonej procedury. Czyli standardy mają zapewnić automatyczne, proste podjęcie działania w sytuacji, kiedy mam podejrzenie w związku z moją pełnioną przeze mnie funkcją, że dziecko jest skrzywdzone, że być może temu dziecku stało się coś złego.
No ale z tego wynika, że do tej pory nawet jeśli widzieliśmy, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego, czy mieliśmy takie podejrzenie, no trochę byliśmy bezradni albo bezczynni. Czy aż są nam potrzebne takie procedury, żeby zadziałać?
No z tego wynika, że są. W związku z tym często z takiego ludzkiego, praktycznego punktu widzenia, jeżeli jest procedura, która jest jasna i przejrzysta, a także w ramach organizacji jest wskazana osoba, której mogę bez konsekwencji złożyć informację o tym, że mam podejrzenie, że w hotelu pan czy pani będąca gościem ma dziwną relację albo być może zachowuje się w stosunku do dziecka w taki sposób, że jest ono ofiarą na przykład przemocy seksualnej albo przemocy fizycznej, to wiem, co mam zrobić. To znaczy wiem, gdzie się mam w ramach mojej organizacji udać, to często jest prostsze. Prostsze jest, że udaje się do kierownika, dyrektora hotelu, wskazanej przez niego osoby, pedagoga szkolnego czy osoby w szpitalu, która pełni określoną funkcję i tam informuje o tym, że zauważyłem takie zachowanie i być może coś tutaj jest nie tak.
Czy z punktu widzenia dziecka ta procedura i te zmiany, które wejdą w życie od 15 lutego, także coś zmieniają? To znaczy, czy dziecko przestaje być tylko obiektem zainteresowania czy podmiotem zgłoszenia takich nadużyć, czy samo także może działać?
Dziecko przede wszystkim ma być poinformowane o standardach, o ich treści i o tym, jak wygląda procedura zgłaszania, procedura interwencji, procedura także udostępniania mu tych standardów. Znowu cofnijmy się krok wstecz. Ustawodawca nakłada obowiązek na placówki przygotowania standardów w takiej formie, takiej treści, aby były one dostosowane do wieku i potrzeb dziecka. Czyli żeby przez to dziecko były zrozumiane. Nie ma zwolnienia z tego obowiązku. Placówka nie może powiedzieć, my jesteśmy żłobkiem, mamy małe dzieci i w związku z tym takiej wersji nie przygotowujemy, czy jesteśmy przedszkolem i takiej wersji nie przygotowujemy. Dziecko ma mieć dostęp do tej wersji, może się z nią zapoznać i dzięki temu wie, co może w sposób prosty, niestygmatyzujący i bez konsekwencji dla niego zrobić, jeżeli samo jest krzywdzone, albo jeżeli chce poinformować o tym, że krzywdzony jest jego kolega, jego koleżanka. To jest niewątpliwie duże wyzwanie, bo przygotowanie takiej wersji standardów, czy to w wersji rysunkowej, czy w bardzo prostym językiem dla dzieci w żłobkach, dla dzieci w przedszkolach, czy dla dzieci w szkołach specjalnych, nie będzie proste. Podobnie, jeżeli mamy szkoły podstawowe, gdzie jest zróżnicowanie wiekowe dzieci, to w mojej ocenie powinno być kilka wersji tych standardów dostosowanych właśnie do wieku i potrzeb dziecka, tak żeby te standardy były zrozumiane.
Czy ta ustawa Kamilka zakłada także, że osoby, które mają kontakt z dziećmi i z młodzieżą, które pracują w tego typu ośrodkach, są weryfikowane pod względem niekaralności?
Tak, jeżeli chodzi o placówki oświatowe, taki obowiązek jest nałożony na dyrektorów szkoły i on już jest dzisiaj. Ten obowiązek weryfikacji w stosownym rejestrze związanym z skazaniem za przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom już dzisiaj istnieje i już dyrektorzy od wielu lat mają dostęp do rejestru z tak zwanym dostępem ograniczonym, czyli mogą, nawet nie tyle mogą, oni muszą przed przyjęciem danej osoby do pracy sprawdzić, czy ta osoba w tym rejestrze figuruje. Natomiast nowe przepisy, ten obowiązek weryfikacji kandydata nawet nie tyle do pracy, w ogóle do zajęć z dziećmi, rozszerzają bardzo mocno. Przede wszystkim kandydat składa oświadczenie, gdzie przebywał, gdzie pracował w okresie ostatnich 20 lat przed podjęciem pracy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przebywał tylko na terenie RP, no to sprawa jest prosta, weryfikujemy tego kandydata przez rejestr właśnie tych przestępstw na tle seksualnym lub rejestr osób, co do których Komisja do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii wydała postanowienie o wpisie. Plus taka osoba przynosi zaświadczenie z rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa przeciwko, powiedzmy tak ogólnie, o obyczajności i to jest wystarczające. W stosunku do osób, które pracowały poza terytorium RP albo są obywatelami innego kraju niż Rzeczpospolita Polska, dodatkowo wymaga się od nich dostarczenia właściwych zaświadczeń z rejestrów obowiązujących w tych krajach. Tutaj ustawa jest bardzo szczegółowa, ona rozdziela te rodzaje zaświadczeń. Mówi o tym, że jeżeli w danym kraju jest rejestr, który wydaje określone zaświadczenia przed przystąpieniem do pracy z dziećmi, to należy takie oświadczenie przynieść, zaświadczenie przynieść. Jeżeli nie ma, to są zaświadczenia z rejestrów karnych. Natomiast no, może się okazać, że kandydat albo pochodzi z kraju, albo pracował w kraju, w którym takich rejestrów w ogóle się nie prowadzi. Wówczas składa oświadczenie o tym, że takiego rejestru w tym kraju nie ma i oświadczenie o tym, że nie był karany za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, przeciwko dzieciom. I to jest oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną, taką samą odpowiedzialnością, pod jaką zeznaje świadek w sądzie czy w jakiejkolwiek innej placówce za fałszywe zeznania.
O ustawie Kamilka dzisiaj rozmawialiśmy, o przepisach, które wchodzą w życie od 15 lutego, ale w sprawach szczegółowych będziemy jeszcze do tej sprawy wracać. Dziś radca prawny Agnieszka Zaborowska była gościem Radia Kraków. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję, Marzena Florkowska.